Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę, 13 grudnia, Aleksandra Mazur-Woroniecka audycję zrealizuje. Sławek Orlik za chwilę będzie przy telefonie i ja nazywam się Janusz Wilczeński. Kłaniamy się nisko. Telefon do studia 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Pozdrawiamy wszystkich mknących buspasem. Mam nadzieję, że mkniecie, słuchacze. Dzwońcie do nas, jak tam na buspasie obecnie. Za kilka minut Marcin Herenza z zespołu do spraw organizacji ruchu będzie naszym gościem, tak jak zapowiadała Anna Arabska-Szmajdzińska. Ale do tego czasu kilka innych spraw. Powiem, co jeszcze dzisiaj w naszej audycji. Porozmawiamy o tym, kto może kierować osoby zagrażające sobie i otoczeniu na przymusowe badania psychiatryczne. To w kontekście niepełnosprawnej, która potrafi zablokować ruch tramwajów czy autobusów w Szczecinie, ale też w innych miastach. No i w kontekście pani, która zatrzymuje samochody, wybiega na jezdnię, wskakuje do samochodów w Międzyzdrojach. Będziemy także rozmawiać, co dalej z panią Lilianą i panem Januszem. To są bezdomni, którzy próbowali zamieszkać na ogrodach działkowych Złota Praga. To jest w okolicach ulicy Neringa. Zarząd ogrodów działkowych nie wyraził jednak na to zgody. To są bezdomni, którzy mają psy. Nie chcieli iść do schroniska, ponieważ, jak twierdzą, nie chcą zostawić psów w towarzystwie opieki nad zwierzętami. Niektórzy podejrzewają, że nie chcą iść do schroniska, dlatego że nie można tam spożywać alkoholu. Między innymi o tym będziemy rozmawiać z Maciejem Chomisem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Teraz przenieśmy się na moment do Książnicy Pomorskiej. Nasz spostrzegawczy słuchacz Krzysiek napisał tak. Historia dzieje się na naszych oczach. Otóż w Książnicy Pomorskiej na pierwszym piętrze nad stanowiskami komputerowymi na mapie widnieje Jugosławia, a niestety takowego państwa już albo może jeszcze nie ma. Dodatkowo jest to mapa Unii Europejskiej, niestety również z nieaktualną legendą, informacjami na temat członków Unii, a potem się dziwimy w brakach elementarnej wiedzy młodego pokolenia. Co więcej, również mapa Szczecina wisząca obok jest nieaktualna, bo pozbawiona kilku nazw ulic, a także zawierająca stare nazwy ulic. Wesołych świąt i pozdrowienia dla całej redakcji. Dziękujemy, panie Krzysztofie, również pozdrawiamy, a ten mail prześlemy do Książnicy Pomorskiej. Wczoraj w Radiu Szczecin na wieczór rozmawialiśmy o nieszczęsnych zaworach termostatycznych i podzielnikach ciepła, czyli tajemniczym systemie rozliczania ogrzewania, który może doprowadzić do białej gorączki. No i okazuje się, że można to ciepło rozsądniej rozliczać, może być kilka procent drożej, ale może być lepiej. O tym za chwilę. Najpierw telefon ze spółdzielni mieszkaniowej Dom pod jednej z naszych słuchaczek. Ja przypomnę, że w tej spółdzielni od tego sezonu obowiązują zawory tak zwane szesnastki, czyli są to zawory termostatyczne, które otwierają się automatycznie, kiedy temperatura w lokalu spada poniżej 16 stopni. Ludzie pomstują, bo nie mogą wietrzyć mieszkań. Jeżeli tylko otworzą okna, to zaczyna im ten podzielnik ciepła nabijać jednostki ciepła.
Dzień dobry, Iwona ze Szczecina. Mieszkam w zasobach podzielni Dom i chciałabym poruszyć temat podzielników. Ta metoda jest niestety niesprawiedliwa. Chciałabym tylko na swoim przykładzie powiedzieć, że rocznie przedpłaty robię około 2000 zł na ogrzewanie. Zapotrzebowanie w sumie 5,5 miesiąca, około 170 dni. I z szacunkowego obliczenia na podstawie rozliczenia za ubiegły sezon, aby zmieścić się w przedpłacie, musiałabym zużyć w sezonie 406 jednostek. Czyli licząc na 170 dni, to jest 2-3 jednostki dziennie. Tymi metodami ogrzanie mieszkania do jakiejś temperatury normalnej, 21-22 stopni, nie jest po prostu możliwe. Dziękuję bardzo.
A z nami jest pani Regina. Dzień dobry. Halo, pani Regino. Halo.
To ja mam mówić?
Tak, pani ma mówić.
Tak?
Dzień dobry.
Proszę pana. Ja pozdrawiam bardzo gorąco, także prawie że piekielnie, całą administrację, zarząd spółdzielni Dom i kogo tam jeszcze trzeba, za to, że zgotowali nam prawdziwą drogę przez mękę. Założono nam nowe podzielniki, nowe pokrętła przy kaloryferach ustawione na dwójce, które się włączają kiedy chcą, znaczy włączają się. Wystarczy, że ja wyjdę na balkon, zamknę za sobą drzwi, kaloryfer już jest włączony. Jeśli ja go wieczorem, bo w domu jest bardzo zimno, Włączę na piątkę, czyli maksymalnie. On jest ciepły u góry, był odpowietrzany i tak dalej. Kreski, tak zwane kreski, mówiąc kolokwialnie, na podzielniku lecą jak szalone. Mieszkanie jest, niestety nie jest tak ogrzane, jak powinno być, pomimo że wszyscy teraz oszczędzają. Ale chodzi mi konkretnie o łazienki, które są nieopomiarowane, nie ma pokręteł, nie ma podzielników, jest rozliczane ryczałtowo, co zostało ujawnione dopiero w rozliczeniu rocznym. Dopiero teraz wyszczególnione zostało, bo przedtem nie było tego. U mnie na przykład pan hydraulik był już 4 razy w łazience, kaloryfer grzał, potem grzał tak godzinę, dwie, przestawał. Po prostu tak jakby nie wiem, to było sterowane, kierowane czy cokolwiek. W tej chwili ma przyjść 5 raz. Jest tak potwornie zimno, drogę przez mękę nam zgotowała spółdzielnia. Panie się tłumaczą w różny sposób, robią nam wykłady takie i owakie. Ja akurat...
Ale gdzie jest zimno? W łazience czy w pokojach, w których ma pani te zawory 16?
Jest zimno w łazience, bo ja w tej chwili już mam odpowietrzone w pokojach, z tym, że większość lokatorów nie włącza, to jest druga sprawa. Ale kaloryfery w łazienkach są zimne. Panowie są już po prostu tak zmęczeni, że padają. Z tego co wiem, to nie przedyskutowano tej sprawy, a nawet
No właśnie, dziękujemy bardzo pani Regino, pozdrawiamy serdecznie. A teraz jak można w sposób przejrzysty w tych dużych, wysokich budynkach wielorodzinnych dokonać właśnie rozliczeń ciepła? Posłuchajmy. Wczorajszy gość audycji Radio Szczecin na wieczór, Lidia Walczak, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej Odra w Policach.
Od kilku lat u nas mamy zmieniony zdecydowanie regulamin, jeżeli chodzi o ciepło. I na wniosek oddolny, czyli na wniosek mieszkańców, mogą mieszkańcy poszczególnego węzła, czyli przypisać do jednego węzła, mogą, jeżeli więcej niż 50% osób zdecyduje, rozliczać się z tak zwanego metra kwadratowego. Polega to na tym, że każdy płaci zaliczkę przez cały okres całego roku i następnie używa ciepła ile chce. I na tej zasadzie rozliczamy potem metr kwadratowy z danego węzła i obserwujemy co kwartał, widzimy czy jest, ewentualnie jest niedopłata, czy mogła być nadpłata i biorąc zaliczki uwzględniamy to. Mogę powiedzieć, że w tej chwili prawie 90% węzłów w naszej spółdzielni jest w ten sposób rozliczane i kolejne dochodzą. Zostało mu już bardzo mało o części mieszkańców, które rozliczają się z podzielników i wzrost ciepła, jak zauważam, na poszczególnych węzłach jest, a i owszem, ale to jest paroprocentowy co roku i ludzie, którzy się w ten sposób rozliczają, są zadowoleni, bo uważają, że korzystają jak chcą, nauczyli się przez te lata używać zaworów termostatycznych, czyli kiedy nie potrzeba, je skręcają, kiedy potrzeba, odkręcają i ja jak na dzień dzisiejszy naprawdę widzę zadowolenie.
Można, można. Tutaj wielkie spółdzielnie, różnego rodzaju firmy zajmujące się podzielnikami ciepła plus spółdzielnie. Te wykresy, te wszystkie rachunki z tymi dopłatami czy niedopłatami, które otrzymujemy i niewiele z tego rozumiemy i tak interes się przez lata kręci. Apelujemy do zarządców spółdzielni, ale również do spółdzielców o pospolite ruszenie, o to, żeby pisali petycje, zbierali podpisy, żeby po prostu wprowadzić alternatywne możliwości rozliczania. I nie mówię tu o ryczałcie, który jest na przykład 3-krotnie wyższy, tak żeby nikt z niego nie chciał skorzystać, tylko o takich rozsądnych metodach rozliczania, jak chociażby właśnie w spółdzielni mieszkaniowej Odra, gdzie są zawory 8, czyli od 8 stopni. Jeżeli temperatura w lokalu spada poniżej 8 stopni, to grzejnik się włącza, a nie powyżej 16, jak to zrobiono bardzo ambitnie, co jest zresztą zgodne z przepisami, ale 8 też jest zgodna z przepisami, jak to zrobiono z tą 16 w spółdzielni mieszkaniowej Dąb. Zamykamy ten temat. Teraz kwestia buspasa. Prosimy o opinię, jak się słuchaczom tym buspasem porusza. Od dzisiejszego poranka, przypomnę, buspas został zniesiony na pewien czas, na próbę. Tak o tym napisał na Facebooku w poniedziałek prezydent Piotr Krzystek. Szanowni, w związku z wieloma sygnałami od was dotyczącymi buspasa na ulicy Gdańskiej, od najbliższej środy zawieszamy jego funkcjonowanie. Na jak długo? Zobaczymy. Przez cały czas będziemy obserwowali sytuację i dostosowywali ją do prowadzonych robót. Ja przypomnę, że buspas pojawił się 9 października w związku z remontem trasy zamkowej, który to remont ma potrwać rok. Jeden z pasów jest tam wyłączony. Była obawa, że w związku z tym będą tworzyły się korki, więc żeby umożliwić przejazd autobusom, właśnie stworzono ten buspas. No i cóż, rozpoczęły się wtedy pielgrzymki, można powiedzieć, telefoniczne i mailowe do czasu reakcji, że ten buspas to zły pomysł, ale pojawiały się także opinie odrębne. A co do buspasa, pan Michał właśnie na facebookowym profilu prezydenta napisał tak: super decyzja, największe nieporozumienie jakie było. Jak się komuś w autobusach nie chce stać w korkach, to na szybki tramwaj niech idzie. W końcu po to był robiony. Docelowo w ogóle powinno się zlikwidować ruch autobusów na Gdańskiej. A pani Gosia? Buspas powinien zostać dla bezpieczeństwa, a nie likwidować dla wygody kierowców. Jak im korki nie pasują, to niech przesiądą się do komunikacji miejskiej. Mniej smrodu będzie w mieście. I pan Damian? A dlaczego przebudowują sterowisko na Gdańskiej nie zrobiono na nim nawierzchni bitumicznej i tym samym buspasa na cały rok, na całej długości, tylko wjazdy w zatoczki przystankowej, kawałek na moście portowym? Pan Szymon. Panie prezydencie, proszę się dokształcić w dziedzinie transportu i planowania komunikacji w nowoczesnych miastach. Korek pozostanie korkiem, ale przez pana decyzję do niego dołączą pasażerowie komunikacji miejskiej. Jeżeli pan myśli, że dzięki temu skoczą panu słupki wyborcze, to proszę sobie przeliczyć, ile osób jedzie w samochodzie stojącym w korku, a ile osób jedzie w autobusie stojącym właśnie w takim korku. I komentarze poranne, posłuchajmy.
Dzień dobry, Andrzej Mieszkaniec z Szczecina. Chciałem się pochwalić, buspas się otwarty. Godzina 6.59 wjechałem na Gdańską i na trasie zamkowej wylądowałem 7.02. Piękna sprawa, dziękuję.
Witam, to mój kierowca. Chciałbym prosić, żebyście przekazali panu Kalendzie gratulacje. Moje gratulacje z powodu podjęcia męskiej decyzji i oby się pan, panie Harenza, nie ugiął w połowie stycznia ponownie. Dziękuję, pozdrawiam.
Witam, na imię mam Artur, kierowca Szczecin. Panie Harenza, 7 rano, wyjeżdżam ze Szczecina, nie ma korku, co się stało, nie ma buspasa, eureka. Przyznam, może pan w końcu na antenie, że nie mieliście racji, miej chociaż tyle szacunku dla obywateli Szczecina. Pan Krzysztek skapitulował, bo się bał, że straci wyborców kolejną nietrafioną inwestycją. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Tyle komentarzy na razie. A jest z nami pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Marcinie, jakie wnioski z tego pierwszego poranka i czy z tego pierwszego poranka, gdzie korków nie było, nasi słuchacze informują, że przejechali bardzo sprawnie i szybko od basenu górniczego do mostu długiego. Czy to wystarczające wnioski, żeby podjąć decyzję, że na przykład buspas już nie wróci?
Nie, oczywiście, że nie. Nie są to wystarczające wnioski. Jak państwo mogli przed chwilą usłyszeć, można powiedzieć, co osoba, to różne zdania. Do nas od dłuższego czasu dochodziły różnego rodzaju pisma, maile. Mieszkańcy dzwonili, zgłaszali swoje uwagi, za co oczywiście bardzo dziękujemy. Nie uważam, aby decyzja o podjęciu wprowadzenia buspasa była decyzją złą, dlatego że niektóre rzeczy, które my tutaj obserwujemy, poszczególne osoby nie są w stanie zauważyć tylko i wyłącznie podczas poruszania się tą ulicą Gdańską. Na to, że dzisiejszy przejazd ulicą Gdańską był znacznie płynniejszy niż na przykład chociażby przez ostatnie kilka dni, miało wpływ wiele czynników. Przede wszystkim obserwując, bo już nie ukrywam, dokładnie tydzień temu na łamach państwa tutaj czasu reakcji, żeśmy informowali, że zastanawiamy się nad trzema wersjami, czyli pozostawienie buspasa w obecnej, w tamtej formie,
przedłużenie
do hangarowej, czy po prostu jego czasowe zawieszenie. To wszystko było podjęte na podstawie różnego rodzaju analiz. Między innymi sprawdzaliśmy potoki pojazdów o różnych godzinach. Tu trzeba zauważyć i też pochwalić mieszkańców, iż niektórzy dostosowali się również do próśb i nie wyjeżdżali już z mieszkań, ze swoich domów na ostatnią chwilę, tylko widać było, że te potoki są rozłożone w czasie, czyli powiedzmy przed godziną siódmą już widzieliśmy te potoki. Sprawdzaliśmy również na podstawie tutaj wykresów przejazdów autobusów, w których godzinach autobusy nabywają opóźnienia, w szczególności na odcinku pomiędzy Hangarową
a czy dzisiaj były opóźnienia autobusów?
I z tego co wiem, przed chwilą kontaktowałem się z Centralą Ruchu Zarządu Drogi Transportu Miejskiego. Z tego co wiem, opóźnień nie było, przynajmniej nie było tych opóźnień, które powstawały do dnia dzisiejszego, czyli na odcinku od Hangarowej do basenu górniczego. bo od basenu górniczego do, przez buspas, no wiadomo, że nie było na czym stracić tych minut. Proszę pamiętać, że to jest pierwszy dzień. Jeżeli państwo kierujący, to jest właśnie prośba do państwa, będziecie się państwo zachowywać tak jak do tej pory, czyli te osoby zmierzające do pracy wyjadą troszeczkę wcześniej, to ta płynność zostanie zachowana. My się obawiamy i będziemy to obserwować, że w momencie, kiedy duża część mieszkańców odczuje tak zwany oddech i znowu będzie wyjeżdżać na ostatnią chwilę, no to znowu mogą się nam pojawić dodatkowe utrudnienia.
Panie Marcinie, na Gdańskim, jest z nami tak? Pan Ryszard. Dzień dobry.
Witam, Ryszard z Płoni. Chciałbym tylko podpowiedzieć, że dziękujemy za pas, buspas uwolniony, że mógłby on być od Grzybka, od Baltony, tam w stronę Mostu Długiego, mógłby zostać, bo tam jest naprawdę ciasno. Ale tutaj jest, był niepotrzebny i chciałbym powiedzieć, czy, co byście zrobili, gdyby nie pan Janusz w czasie reakcji. Mieszkańcy, którzy dzwonią i nie tylko do radia, ale w ogóle walczyli o ten buspas. Czy byście cokolwiek zrobili z tym buspasem? Wątpię. Nic byście nie tknęli. I jeszcze jedna sprawa. Dlaczego nic się nie dzieje na trasie zamkowej? Naprawdę tam, proszę pana, chyba pan nie był na zagranicznych budowach. Ta trasa zamkowa to już powinna być prawie w połowie skończona, zaczęta 10 sierpnia, powinna być zaczęta po żaglach i dzisiaj już by było prawie koniec, ale tam, proszę pana, pan nie widział chyba nigdy zagranicznych budów, co się, ile jest sprzętu, ludzi, tam 3 osoby widziałem po 17, ciemno, nikogo, nic się nie robi, proszę pana, ta budowa już by się za chwilę, jak to się mówi, skończyła. Tylko kompletny brak organizacji na trasie zamkowej. Nic się nie robi.
Dziękuję,
jakiś
panie Ryszardzie.
Jaki cel, nie wiadomo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. I pan Krzysztof jeszcze.
Dzień dobry. Jeżdżę wielokrotnie tamtędy i zauważyłem specyficzną rzecz. Odparnicy. Koniec korków, koniec, jest płynny przejazd. Jeżeli na parnicy wychodzą pracownicy i co minutę jeden włącza światło, blokuje cały ruch. Wystarczyłoby postawić czy policjanta, czy pomarańczkę, żeby grupowała ludzi i myślę, że problem byłby rozwiązany łącznie z buspasem, bo tylko się minie parnicę, leci się bez problemu.
Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo za ten głos. To już kolejny, bo my z panem Marcinem Harenzą już na ten temat tego przejścia przy parnicy rozmawialiśmy, prawda? I pan Marcin przypominał, że tam dochodziło do bardzo niebezpiecznych potrąceń, również śmiertelnych pieszych, ale rzeczywiście jest to takie wąskie gardło. Wróćmy jednak do
może
trasy.
Odpowiadając tutaj, jeżeli mogę, tak? Proszę państwa, naprawdę dziękujemy państwu za wszelkie spostrzeżenia, jakie państwo do nas wysyłaliście poprzez maile, poprzez prasę, radio, czy ewentualnie zgłoszenia telefoniczne. To nie jest tak, że gdyby nie państwo i nie wcale nie trzeba o to walczyć, to byśmy nic nie zrobili. Robiliśmy cały czas, przeprowadzaliśmy różnego rodzaju obserwacje.
Ale powiedział pan, panie Marcinie, że decyzja o ustanowieniu buspasa była słuszna, jednak prezydent no, postanowił na próbę ten buspas znieść.
Tak, oczywiście. Proszę mi wierzyć, że co możemy się uderzyć w pierś, to możemy się uderzyć w pierś, ale sama decyzja o wprowadzeniu buspasa na samym początku trasy zamkowej była jak najbardziej słuszna, dlatego że po buspasie nie miała jeździć tylko i wyłącznie komunikacja miejska, jak niektórzy tutaj z państwa mogą sobie to wyobrażać, ale również dopuściliśmy tam służby miejskie, takie jak służby oczyszczania miasta, jak chociażby policja, ewentualnie straż pożarna, karetka. To nie jest tak, że buspasem mogą jeździć tylko i wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej. Nam, bazując na doświadczeniach różnych większych imprez, takich jak Detolski Preces czy Pero Magic, chcieliśmy zapewnić również bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo funkcjonowania miasta poprzez sprawne działanie i przejazd służb miejskich.
Z nami jest pan Sławek, panie Marcinie. Dzień dobry. Tak? Panie Sławku,
witam,
słucham.
Panie Jusiu, witam.
Kłaniam się. No,
przede wszystkim to chciałem bardzo panu pogratulować wytrwałości i
no
pracy,
to nam to. To
słuchaczami radia,
wszyscy
radia
pracowaliśmy nad panem Marcinem.
Bo to oni mieli rację. Myślałem, że to usłyszę od pana Harenzy dzisiaj, ale no coś tam pokazuje, że ma mało. No nie z tym kończyć. W każdym razie...
To dobrze, że pan panie Sławku nie kończy. Pan Marcin podejmuje wyzwania i zawsze z nami rozmawia.
Oczywiście, to się chwali. Dobrze, że się odzywa. ale jak się nie ma racji, to trzeba być obiektywnym, powiedzieć, że no, kurczę, słuchajcie, nie miałem racji, panie Januszu, gratuluję, no fajnie.
Panie Sławku, ale niech pan pamięta, że to dopiero pierwszy dzień i pierwszy poranek, jeszcze jest popołudniowy szczyt.
No ale to panie Januszu,
szczyt.
Ja już jechałem dzisiaj trzeci raz, no to nie była ziemia, niech dzwonią wszyscy, którzy, nie wiem, są zadowoleni, zresztą pan Harenza się zawsze chwali, że ma kamerę, to widzi tą płynność, można pojechać sobie teraz zobaczyć, jaka jest płynność od samego rana. Nie było tam w ogóle zatoru.
Właśnie z Buspasa od 7 rano obserwujemy, od 5 rano obserwujemy, co się dzieje na Gdańskiej. Także proszę mi wierzyć, że
gratuluję, no ja tam jechałem o 6 rano, no było fajnie, zawsze stoję.
I potem jeszcze dwa razy, panie Sławku, tak pan przejeżdżał?
To w tej chwili pół godziny tam, jak dzwoniłem pierwszy raz do radia, to było przed rozpoczęciem się audycji, było trzeci raz. Tam jest po prostu luzik, tak jak powinno być. No i przyznajmy się, no, jak ja bym był panem Harenzem, to bym powiedział, no tak, rzeczywiście. No i co, to jest jakieś krona spadnie z głowy.
Przyznałem się jak najbardziej na antenie, że o ile można uderzyć się, o ile rzeczy w pierś, to można się uderzyć. Natomiast nie mogę tutaj przyznać, że całkowitą porażką było wprowadzenie tego buspasa. Proszę pamiętać, że już od dłuższego czasu, nie tylko Szczecin, ale i większość miast w Polsce, prowadzę tak zwaną politykę zrównoważonego transportu i z czasem coraz większą ilość tych buspasów na terenie miasta będziemy
wprowadzać. A propos właśnie buspasa i tej polityki, panie Marcinie, jest pytanie, to co piszą słuchacze. Dlaczego na liniach szybkiego tramwaju nie zrobiono tak, żeby to była linia szybkiego tramwaju, a zarazem właśnie buspas dla autobusów, co by bardzo usprawniło komunikację? I drugie pytanie, czy właśnie w kontekście nakłaniania ludzi do przesiadania się pasażerów do komunikacji właśnie miejskiej, no nie powinniśmy bardziej właśnie stawiać na to, żeby ten buspas pozostał? Może tu jako adwokat diabła wystąpi, ale no tak zapytam.
Więc odpowiadając na pytanie, jak najbardziej, powiem szczerze, że nie znam dokładnie, dlaczego tak się wydarzyło na Gdańskiej, ale prawdopodobnie z dużą dozą prawdopodobieństwa było tak, iż główną przeszkodą była estakada, na której nie można było wprowadzić tego buspasa ze względu na to, iż jak wiemy, torowisko tramwajowe jest troszeczkę wyżej umiejscowione niż jezdnia i to była jakby główna przeszkoda oraz szerokości, że te autobusy nie mogłyby się ze sobą minąć. Proszę zwrócić uwagę, że te buspasy przy stankach tramwajowych, gdzie również poruszają się autobusy, one muszą być znacznie szersze niż torowisko koło siebie. Tramwaje nie mają lewych lusterek. W związku z powyższym normalnie mogą się minąć. Autobusy mają lewe lusterka i to powoduje to, iż nie we wszystkich punktach na starych układach ulic możemy coś takiego wprowadzić.
Z nami jest pan
proszę
Filip.
Zwrócić uwagę na Wyszyńskiego. Pod górę autobus jedzie na buspasie, ale w dół już nie może, bo jest za mała szerokość pomiędzy jednym peronem przystankowym a drugim i autobusy po prostu uderzałyby się lusterkami. Nie mogą się wyminąć. Stąd również na Gdańskiej nie można było tymczasowo wprowadzić chociażby takiego oznakowania na dłuższej odcinku.
I pan Filip, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja się przysłuchuję tak tutaj, jak inni słuchacze komentują, jak niedobry pan Harenza jest i chciałbym stanąć trochę w jego obronie. Bo jednak jest to jakiegoś rodzaju specjalista, który od lat pracuje z ruchem, z organizacją ruchu i jednak troszkę inaczej patrzy niż ja, czy każdy inny zwykły kierowca na to, co się dzieje. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, na co trzeba zwrócić uwagę przy ustalaniu ruchu i tak dalej. To jest tak troszkę jak leczenie się samemu przy użyciu Wikipedii. Idę do lekarza przygotowany, bo przeczytałem w internecie. To jest troszkę tak samo tutaj. Nie stoję w korku, to wiem lepiej i wiem na pewno, że pan Harenza podjął złą decyzję. No nie jest tak, no bo tak jak pan Harenza mówił teraz na przykład o tych tramwajach, o lusterkach, czy o tym, że tym buspasem musi przejechać karetka. Jakby nie było tego buspasa, byłby korek, karetka by jechała, utknęła i byłoby jak było. Także jak dla mnie, dobra, są korki, nie jest do końca fajnie, no ale no, zejdźmy z pana Harenza.
Panie Filipie, pozdrawiam i pan Artur jeszcze.
Dziękuję bardzo za
obronę. Witam serdecznie, panie redaktorze, Artur z tej strony. Do pana Harenzy mam pytanie. Jak konia kują, to jest żaba podnosi łapę? Jeżeli inne miasta w Polsce wprowadzą dwa buspasy, to my też na Gdańskiej wprowadzimy dwa buspasy? Następne kolejne pytanie. Kiedy będzie budowana kolejny etap obwodnicy centrum miasta Szczecina? Trzecie pytanie. Kiedy będzie obwodnica północna i zachodnia?
Panie Arturze, przepraszam, ale skupiamy się na buspasie dzisiaj. Dobrze? Panie Marcinie, tak. Proszę się odnieść tylko do buspasu.
Przysłowie jest, jak konia kują, to żaba łapki podstawia. Nie, proszę państwa, to tak nie do końca jest. Oczywiście patrzymy na rozwiązania z innych miast i tam, gdzie będziemy tam, gdzie jest konieczność stosowania buspasów, bo na przykład autobusy albo tramwaje będą nabywać, bądź tak, w danych momentach nabywają już duże opóźnienia i nie są jakby taką przyjazną formą zastępczą dla transportu indywidualnego, tam buspasy będą sukcesywnie postawiać. I to nie tylko, że dlatego, że Wrocław to wprowadza Warszawa, tylko dlatego, że wprowadzamy słuszne i dobre rozwiązania, które gdzieś się sprawdziły, poprawiły punktualność, poprawiły bezpieczeństwo, więc na pewno takie rozwiązania jak buspasy będziemy coraz więcej w Szczecinie wprowadzać.
Panie Marcinie, mamy jeszcze króciutko dwa
Jeżeli
pytania.
Chodzi o obwodnicę, końcówka 2018-2019 rok rozpocznie się kolejny etap budowy, teraz to już się nazywa trasy średnicowej, a więc od Arkońskiej aż po ulicę Henryka Sienkiewicza. A trzecie pytanie, trasa, te obejście północne Szczecina, tak. To na razie trudno mi powiedzieć, to już jest tak, można powiedzieć, wyższa polityka kilkunastu gmin, a nie tylko gminy miasto Szczecin.
Wróćmy na chwilę jeszcze do buspasa. Jest konkretne pytanie od pana Grzegorza. On napisał, że według jego wiedzy udostępnienie buspasa nie oznacza, że przestało działać oznakowanie poziome i pionowe. No właśnie, to żółte. Szczególnie niebezpieczny jest odcinek tuż przed trasą zamkową. Na dowód załączam zdjęcie, na którym widać, jak kierowca zjechał bezwiednie z sąsiedniego pasa tuż przed moim autem przez linię ciągłą. Właśnie, jak to jest z tym oznakowaniem?
Proszę państwa, tak, panie redaktorze, i tu właśnie na wstępie, na początku rozmowy chciałem, już sobie zapisałem na kartce, bardzo prosimy państwa o to, bo my to obserwujemy naprawdę od praktycznie rzecz biorąc z 5 rano i od 7 na wszystkich kamerach i jesteśmy też w terenie. Ja przed chwilą praktycznie też wróciłem z terenu. Proszę zwracać uwagę, że o ile żeśmy zawiesili buspas, czyli są zaklejone znaki pionowe i częściowo zostały usunięte żółte znaki poziome, to te znaki poziome żółte, które pozostały, one nadal, proszę państwa, obowiązują, w szczególności przed rozjazdem, tak jak tutaj stwierdził słuchacz, przed rozjazdem trasy zamkowej z energetyków. Proszę zwrócić uwagę, że ta cienka, żółta linia, która prowadzi nam tory ruchu na nowych pasach, to proszę zwrócić uwagę, jedziemy ciągiem linii żółtych, nie białych, tak? Jest to nadal czasowa organizacja ruchu. Bardzo państwa prosimy o zwrócenie uwagi. To samo widzieliśmy od rana i teraz przed chwilą. Niektórzy kierujący, myśląc, że jest zawieszony buspas, kierują się oznakowaniem poziomem białym, co jest w tym momencie niewłaściwe.
Czyli
bardzo prosimy o kierowanie się
żółtymi znakami.
Tak, musimy kierować
poziomymi.
Się żółtymi znakami.
Panie Marcinie, tak. Na zakończenie naszej rozmowy, krótko, ile czasu będzie trwała ta nowa organizacja ruchu bez buspasa, testowanie tej nowej organizacji ruchu?
Trudno tutaj powiedzieć o testowaniu. Myśmy go na razie zawiesili ze względu na kilka czynników. To, co powiedziałem wcześniej, no też państwo troszeczkę ustabilizował się ruch na Gdańskiej. Państwo zaczęli do swoich pracy wyjeżdżać troszeczkę wcześniej i oby tak zostało, bo jeżeli znowu powrócimy do tej sytuacji, co była kiedyś, że nagle naraz wszyscy na ostatnią chwilę...
A kiedy ostateczna decyzja o buspasie? Czy zostaje, czy nie?
To nie ma na razie takiej decyzji. On na razie zostaje zawieszony do momentu ewentualnie rozpoczęcia kolejnego etapu trasy zamkowej, który widujemy na około połowy stycznia, a wiązać ona się będzie z zamknięciem zjazdu z trasy zamkowej z Jana Skolna. Ale to też spokojnie, w momencie, kiedy ten etap zostanie wprowadzony, my nadal będziemy przyglądać się, jak się odbywa ruch na Gdańskiej i wtedy ewentualnie zostanie podjęta decyzja.
A też ma pan wrażenie, że na trasie zamkowej nic się nie dzieje, że właśnie jest tak długi czas na ten remont i może przez to firmy, które wykonują ten remont, no, pracują bardzo wolno, tak jak powiedział pan Ryszard.
Panie redaktorze, ja właściwie 40 minut temu wróciłem właśnie z trasy zamkowej, bo byłem w tym rejonie. Te prace trwają. To jest to, co ja często państwu opowiadam przy innych przebudowach. Nam się czasami, są etapy, gdzie tych pracowników, tak jak było ostatnio na Krzywoustego, było 30-40, tak? Ale są etapy prac, gdzie coś zostało wykonane, ale musi na przykład spoina czy beton zewrzeć. To trwa kilkanaście dni i w tym czasie tych pracowników może być mniej. Będą etapy takie, że tych pracowników i maszyn na trasie zamkowych będzie bardzo dużo, a będzie etapów między innymi przez pogodę, którą no, mamy dzisiaj blisko około zera. No, te prace będą aż tak niewidoczne, co nie oznacza, że one się nie odbywają, bo my widzimy, proszę państwa, jadąc trasą zamkową, tylko te prace na powierzchni trasy zamkowej. A proszę zwrócić uwagę, że my nie tylko na powierzchni trasy zamkowej wykonujemy te prace, również po boku i od spodu. tych prac nie widać, a one trwają, więc tutaj raczej stanę po stronie zarządu dróg. Będziemy się starać, żeby te prace były dla Państwa bardziej widoczne. Od samego początku zarząd dróg informował, że to będzie trwało około roku czasu.
Dziękujemy za rozmowę. Marcin Charenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin. To jest czas reakcji. Wczoraj gościem Krzysztofa Kuklińskiego był Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a rozmowa dotyczyła ulicy Goleniowskiej. Aż się prosi, by na czas remontu autostrady A6 i połączenia z dawną Chociwelką uruchomić zjazd właśnie dla jadących od strony Świnoujścia w stronę Szczecina, właśnie w ulicę Goleniowską. No ale jak mówił Mateusz Grzeszczuk, to już się nie da. I oto komentarze w tej sprawie naszych słuchaczy.
Co za problem jednym buldożerem przez jeden dzień ten wał ziemi usunąć, zsunąć na boki, później po zamknięciu ponownym można ten wał usypać. Jest dobra droga, można tą drogą jeździć. Po prostu potrzeba tylko dobrych chęci i rozładowałoby to korki i utrudnienia dojazdu do miasta Szczecin. To jest tylko ziemia.
To do Szczecina stały, słuchaj, nie można tego zjazdu na Dąbie przywrócić. Ja przypominam, to była skandaliczna decyzja. Tak działając w Republiku Bono, to naprawdę byłoby to wielkie odciążenie tej drogi głównej. To jest tak potrzebna droga, że naprawdę ludzie się odzwyczaili, ale bardzo by to odciążyło. Dziękuję.
Trudno się, panie Krzysztofie, z panem nie zgodzić. To była skandaliczna decyzja, bo o ile wyjazd właśnie z Goleniowskiej na A6 był bardzo niebezpieczny i tego nie należałoby przywrócić, to ten zjazd w obecnej sytuacji prac budowlanych do 2020 roku byłby jak najbardziej niezbędny. A może by tak Lasy Państwowe podpisały z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i z Zarządem Powiatu Goleniowskiego umowę o użyczeniu tej drogi na czas właśnie tych prac remontowych. Chcieć to móc. Na razie zamykamy ten temat. 12.41 to jest czas reakcji. Witam naszego kolejnego gościa, Martyna Matyjas-Błaszczyk, adwokat. Dzień dobry, pani mecenas.
Witam serdecznie.
Zaprosiłem panią do naszego programu, ponieważ mamy dwie sprawy dotyczące osób, które mogą być niezrównoważone psychicznie. Jedna z nich to osoba niepełnosprawna, być może, bo tego do końca nie wiemy, w każdym razie poruszająca się wózkiem inwalidzkim, która kilkukrotnie w Szczecinie, ale nie tylko w Szczecinie, również w innych miastach dała się bardzo we znaki obsługującym komunikację miejską. Między innymi w Kołobrzegu i właśnie tak jak powiedziałem w Szczecinie. Pod koniec listopada miało miejsce takie zdarzenie, kiedy zablokowała przejazd tramwaju. Została niestety, jak się dowiedziałem, pouczona tylko i szkoda. Uważam, że powinna być surowiej ukarana. No miejmy nadzieję, że pouczenie poskutkuje. A druga sprawa to jest sprawa prawdopodobnie psychicznie chorej pani, o której napisała nasza słuchaczka z Międzyzdrojów. Ta pani zatrzymuje samochody, pyta, czy zostanie zawieziona do swojego męża Grzegorza, wybiega nagle na jezdnię, stwarzając zagrożenie, albo wskakuje ludziom do samochodu i prosi, żeby ją zawieźć do męża. W przypadku tej drugiej pani wiemy, że władze Międzyzdrojów uzyskały od tej pani takie oświadczenie, że ona nie chce żadnej pomocy. No i została oczywiście pouczona o tym, żeby nie wybiegała na jezdnię, ale pytanie, czy do tego pouczenia się zastosuje. Proszę powiedzieć, kto może skierować osobę, która może mieć zaburzenia psychiczne na przymusowe badania psychiatryczne, na skierowanie czy przewiezienie z miejsca zdarzenia wręcz do szpitala psychiatrycznego?
Powiem w ten sposób. W pierwszej kolejności przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że niekoniecznie musimy mieć do czynienia z osobą stricte chorą psychicznie, czy mającą określone zaburzenia. I tutaj, w takiej sytuacji, w pierwszej kolejności oczywiście pomoc instytucjonalna dla takiej osoby, wywiad środowiskowy. Nie wkraczałabym tutaj tak szeroko w sferę praw i wolności takiej osoby, mówiąc czy to o przymusowym, czy dobrowolnym leczeniu psychiatrycznym, czy też choćby o ubezwłasnowolnieniu, ponieważ są to dwie kwestie, które no, bardzo mocno ograniczają prawa takiej osoby i ingerują w prawa i wolności takiej osoby.
No to jasne, ale pani mecenas, jeżeli ktoś notorycznie, często albo w powtarzających się jakichś okresach utrudnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej, wyjeżdżając, zagrażając sobie również, wyjeżdżając przed autobus czy tramwaj wózkiem, jeżeli ktoś wybiega na jezdnię, zatrzymuje samochody, to stwarza pewnego rodzaju zagrożenie. To zachowanie się powtarza. Czy wtedy na przykład może taka osoba być przewieziona przez pogotowie ratunkowe do szpitala psychiatrycznego, bo może być podejrzenie jakiegoś rozstroju nerwowego?
Oczywiście, że może. Oczywiście, że może. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje, że tego typu leczeniu, jeżeli jest podejrzenie, dana osoba stwarza pewne zagrożenie, a sama choćby dobrowolnie nie chce poddać się takiemu leczeniu, w sytuacji takiej ingerencji, gdzie pogotowie przykładowo ingeruje w danej sytuacji, może odwieźć taką osobę do szpitala, który takowy oddział posiada.
Taki szpital może taką osobę przebadać i przecież zwolnić ją do domu, prawda? Chodzi tylko o zweryfikowanie jej stanu psychicznego.
Może taką osobę przebadać, jeżeli taka osoba wyrazi na to zgodę. Jeżeli takiej zgody nie wyrazi taka osoba, bądź z jakichś względów wyrazić tej zgody nie jest w stanie, czy nie może, tutaj już będzie potrzebna ingerencja sądu rodzinnego, który taką zgodę zamiast tej osoby po prostu wyraża. Wówczas taki pobyt zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego powinien zakończyć się do 10 dni. Te procedury dotyczące uzyskania tej zgody powinny być niezwłocznie i sądy rodzinne niezwłocznie ingerują w takich sytuacjach i wówczas dana osoba jest faktycznie przebadana przez lekarzy, psychiatrów właśnie pod kątem określonych zaburzeń. Co więcej, jeżeli okaże się, że faktycznie dana osoba takie zaburzenia ma, możliwe jest złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie takiej osoby, jeżeli zachodzą kodeksowe przesłanki. I jeszcze jedna ważna informacja. Zawsze należy pamiętać o przepisie artykułu 7 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi, że w każdej sprawie prokurator może wszcząć określonego rodzaju postępowanie. Tutaj mówię choćby o postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli, interesu społecznego. I trudno się nie zgodzić z sytuacją, że zagrażanie przez taką osobę porządkowi, bezpieczeństwu innych osób nie jest taką sytuacją, w której prokurator może niejako działać z urzędu.
Ważne jest to, że nie jest łamaniem prawa wezwanie do osoby, wobec której na przykład służby, czy to policja, czy straż miejska, czy też nadzór ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego ma podejrzenia, że może mieć zaburzenia psychiczne, wezwanie pogotowia ratunkowego, które taką osobę przewiezie na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego, prawda?
Absolutnie nie widzę tutaj żadnego naruszenia prawa, a tym bardziej, że pogotowie, no jest to jednostka ochrony zdrowia, w związku z tym również o daną osobę jest w stanie zadbać.
Dziękuję za te informacje. Martyna Matejas-Błaszczyk, adwokat.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji, 12:47. Wczoraj Krzysztof Kukliński rozmawiał z Janną Wojtach na temat wraku pojazdu. No, okazuje się, że to teren, na którym jest ten wrak, nie jest w jurysdykcji Straży Miejskiej, a spółdzielni mieszkaniowej, ale od razu posypały się informacje na temat innych wraków.
Dzień dobry, Marek ze Szczecina. Może się tak zainteresujecie wrakami 4 samochodów na ulicy Niemierzyńskiej 31. Dziękuję.
Dzień dobry, moje imię Krzysztof, jestem mieszkańcem Szczecina. Na ulicy Kurpiów, w miejscu przejścia dla pieszych, stoi Tico. Ono stoi już od, przypuszczam, że od wiosny. Zgłaszane było na Straż Miejską, przyjeżdżali, patrzeli, stwierdzili, że nic nie mogą zrobić. Po paru dniach przyjechała jakaś służba drogowa, słupki przejścia dla pieszych zlikwidowali, wycięli je fleksem przy chodniku i stwierdzili, że już auto może stać. Autko stoi do dzisiaj, ma numery rejestracyjne, ma wszystko. Tylko czy wyjściem jest likwidacja przejścia dla pieszych kosztem tego bezpieczeństwa ludzi? Dziękuję.
Czyżby to było wieś Katiko? No, sprawie się przyjrzymy, jest to interesujące, a swoją drogą nasi fachowcy, od których zapraszamy do Radia Szczecin, od Ruchu i Bezpieczeństwa, stwierdzali, że u nas jest w mieście za dużo przejść dla pieszych i piesi po prostu mają uśpioną czujność, jeżeli chodzi o przechodzenie na pasach, i tak samo kierowcy, ponieważ tych przejść jest za dużo. Ale do tej sprawy, tak jak powiedziałem, wrócimy. A teraz na naszej antenie Maciej Chomis, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie Macieju, od kilku dni rozmawiamy na temat pani Liliany i pana Janusza. To są bezdomni, którymi zaopiekowało się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tak, tak, to żadna pomyłka z mojej strony. Ci państwo są właścicielami psów, no i nie chcieli pójść do schroniska Towarzystwa Feniks, do schroniska dla bezdomnych, ponieważ tam nie można pójść z psami. TOS znalazł działkę na terenie ogrodów Złota Praga, gdzie ci państwo postanowili spędzić zimę, no ale tutaj zdecydowanie nie powiedział zarząd tych ogrodów działkowych i to nie poparł również Polski Związek Działkowców, który stwierdził, że na działkach mieszkać nie wolno, chociaż wiemy, że właśnie sporo ludzi mieszka. Ilu podopiecznych ma MOPR na terenie ogrodów działkowych?
Czy nie dostałem takiej informacji konkretnie, dokładnie ile to jest osób.
Około, natomiast rząd wielkości.
Natomiast tak jak pan redaktor powiedział, jest to sporo osób, często też rodzin, które mają tak przystosowane altany, że przebywają w nich przez cały rok. Nie chciałbym tutaj strzelać liczbą, której, tak jak mówię, mam niezweryfikowaną na ten moment. Niestety nie dostałem od pracowników informacji przed startem naszej audycji. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie osoby bezdomne, które powiedzmy tak na stałe korzystają z naszego wsparcia, to jest liczba około 1000 osób w Szczecinie, więc teoretycznie te osoby przebywające na działkach też w tej liczbie się zawierają.
I to nie jest kilka osób, a na pewno kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt,
na pewno,
czy więcej.
Dokładnie tak, tak. To nie jest kilka osób, to nie są jednostkowe przypadki.
Więc
to jest
przepisy nie pozwalają właśnie zamieszkiwać na działkach, ale pozwalają przebywać. Wszystko zależy od życzliwości zarządów ogrodów działkowych. No ja przypomnę, że zarząd tego ogrodu działkowego Złota Praga nie został poinformowany przez właścicielkę działki o tym, że ona zostanie udostępniona. Przypomnę tym państwu, pani Lilianie i panu Januszowi, wyłączono tam wodę i prąd. No i oficjalnie zarząd ogrodów działkowych i Polski Związek Działkowców mówi, że nie ma zgody na to zamieszkiwanie. Czy pan wie, panie Macieju, co się dzieje z panią Lilianą i Januszem i ich psami? Czy oni pozostali na tej działce?
Znaczy, nie mam dokładnie takiej informacji, czy pozostali na tej działce, czy zmienili miejsce swojego pobytu. Państwo z nami się nie kontaktowali. Nasi pracownicy też nie spotkali ich w miejscach, w których do tej pory byli widywani. To są osoby, które no, raczej niezbyt chętnie korzystają z innych form pomocy. Już nawet nie mówię o tym schronisku dla osób bezdomnych, do którego mogliby trafić, tylko mówię też o innym wsparciu z naszej strony, które w takiej sytuacji moglibyśmy zaproponować. Także nie są to raczej osoby, które są z nami w stałym kontakcie. Natomiast jeżeli potrzebują wsparcia i chciałyby skorzystać z pomocy, to też za pośrednictwem tutaj występu na państwa antenie apeluję do nich, żeby się zgłosili do działu pomocy osobom bezdomnym. I jeżeli potrzebują pomocy, na pewno będziemy mogli jej udzielić w innej formie niż umieszczenie w schronisku.
Karolina Winter-Zielińska z TOZ-u mówiła na naszej antenie, że ci państwo nie spożywają alkoholu, natomiast zatelefonowała słuchaczka, która twierdziła, że ci państwo mają problem alkoholowy i stracili nawet mieszkanie z powodu właśnie nadużywania alkoholu, mówiąc delikatnie. Czy pan wie coś na ten temat?
Znaczy, ja nie mam takich informacji potwierdzonych stuprocentowo, także też ciężko mi odpowiedzieć jasno na to pytanie, czy faktycznie jest taka sytuacja, że te osoby mają do czynienia z problemem alkoholowym. Tak jak mówię, wynika to głównie z tego, że to są osoby, które nie są to osoby, które by pozostawały pod naszą opieką, tylko że korzystały z naszego wsparcia regularnie, co by pozwoliło nam na jasne ocenienie tej sytuacji, bo przy każdym wniosku my musimy przeprowadzić wywiad środowiskowy i wtedy byśmy mieli na pewno większą wiedzę z racji tego, że państwo raczej z pomocy korzystają bardzo sporadycznie. No nie mamy tutaj pełnej wiedzy, także ciężko mi w tym temacie jasno się określić i wyrokować, czy faktycznie tak jest, czy te osoby mają problem z uzależnieniem od alkoholu.
Czy w związku z tym, że na działkach mieszka część bezdomnych i nie są to tylko pojedyncze osoby, ale czasem rodziny z dziećmi, państwo współpracują w jakiś sposób z Polskim Związkiem Działkowców, czy pomoc bezpośrednio kierujecie do tych osób, pomijając właśnie właściciela, zarządcę terenu, jakim jest PZD właśnie?
Znaczy my przede wszystkim bazujemy na kontaktach, tak jak pan redaktor powiedział, na kontaktach z rodzinami, czy też osobami, które na tych działkach przebywają. Taka osoba po prostu przy złożeniu wniosku wskazuje nam miejsce, w którym obecnie się znajduje i w którym mamy przeprowadzić wywiad środowiskowy. I my po prostu w to miejsce się udajemy. Także bazujemy na kontaktach przede wszystkim z rodzinami, z osobami, które potrzebują naszego wsparcia i które po to wsparcie się zgłaszają. A czy wywiad przeprowadzamy na działce, w ogródku działkowym, czy w schronisku dla osób bezdomnych, czy w innym miejscu, w którym taka osoba przebywa, no to już zależy od tego, gdzie taka osoba jest. Na pewno cały czas w schroniskach mamy wolne miejsca, prowadzimy działania w ramach akcji Zima. Temperatury są coraz niższe, także tych miejsc mamy jeszcze wolnych sporo, także wszystkie osoby bezdomne, które tego wsparcia będą wymagały, na pewno takie schronienie w schronisku mogą znaleźć.
Jak wiemy, rzeczywiście tak jest, ale wiele tych osób nie chce się pożegnać ze swoim nałogiem, czyli z alkoholem, ponieważ bezdomności bardzo często towarzyszy ten alkohol. Nie wiem, w ilu, w 80 czy 90% przypadków. Prawda?
Znaczy tutaj ja nie chciał tak stygmatyzować, posługiwać się tymi stereotypami, że osoba bezdomna od razu jest kojarzona ze sobą uzależnioną od alkoholu. Natomiast na pewno jest to jeden z wielu argumentów, które nie do przejścia dla osób
bezdomnych. Ja mówię o swoim doświadczeniu, panie Macieju, jako reporter Radia Szczecin. Wielokrotnie bywałem w schroniskach i nagrywałem rozmowy z bezdomnymi. Tak. No to w tej ich trudnej sytuacji ten alkohol daje im zapomnienie, no ale nie rozwiązuje problemu, bo to jest takie błędne koło. Ale jednak jest to bardzo poważny problem dla tych osób. Wrócimy jeszcze do sprawy pani Liliany i pana Janusza. Mamy nadzieję, że mają jakieś miejsce, w którym mogą spokojnie przetrwać tę zimę. No i apel do nich, niech pamiętają o tym, że schronisko stoi dla nich otworem. Fakt, że bez psów, bo nie ma u nas schroniska dla bezdomnych przystosowanego do tego, żeby przebywały tam psy. Były nawet takie próby, prawda? Panie Macieju, już na zakończenie króciutko.
My nawet przy tej sytuacji rozmawialiśmy z kierownikami schronisk, rozważaliśmy możliwość ustawienia but na terenie schronisk, natomiast no mówię, no nie ma tam osób, które byłyby przygotowane do tego, żeby zająć się ze zwierzętami. Nie mamy pewności, jak te zwierzęta w zupełnie nowym środowisku przy ponad setce na przykład o zupełnie obcych osób się będą zachowywały. Tak, no to jest taka ciężka i trudna sytuacja do rozwiązania, natomiast tak jak pan powiedział, próby podejmowaliśmy, żeby ewentualnie nawet pomyśleć o takim rozwiązaniu.
Dziękuję za rozmowę. Maciej Chomis, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
To był Czas Reakcji. Zapraszamy jutro po 12:00.